Apokalipsy. To mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, a ożył. Znam Twój ucisk i ubóstwo. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Podczas okupacji niemieckiej Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie, podobnie jak w innych miejscach, musiało zejść do podziemia. Wielu kleryków kontynuowało swoją pracę w świecie, często nie mówiąc nawet najbliższym, że przygotowują się do kapłaństwa. Jednym z tych krakowskich kleryków od jesieni 1942 roku był Karol Wojtyła. Kontynuując pracę w fabryce Solvay, wykorzystywał każdą wolną chwilę na lekturę dobrych książek, które miały mu pomóc przygotować się jak najlepiej do kapłaństwa. Odkrył w ten sposób na nowo pobożność maryjną dzięki zetknięciu się z pismami świętego Ludwika de Montfort. Uczył się nie tylko w domu, ale również wtedy, kiedy to było możliwe, podczas nocnych zmian w zakładzie pracy. Kilka dni po wybuchu Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 roku Gestapo przeprowadziło w Krakowie akcję, która polegała na wyłapywaniu młodych ludzi w celu przesłuchiwania, torturowania, czasami zesłania do obozów lub do prac przymusowych, a czasami w celu rozstrzeliwania. W związku z tym krakowski arcybiskup Adam Sapieha postanowił zgromadzić krakowskich kleryków w swojej rezydencji przy ulicy Franciszkańskiej 3. Od tego momentu dom arcybiskupa zaczął funkcjonować jako podziemne seminarium. Prywatna kaplica księdza arcybiskupa stała się kaplicą seminaryjną. Warunki w tym niezwykłym seminarium były ciężkie. Każdy kleryk mógł mieć tylko kilka rzeczy osobistych, przechowywanych w walizce, a jedynym meblem był wspólny stół. Klerycy byli świadomi, że w każdej chwili Gestapo mogło wejść i wszystkich aresztować, może nawet rozstrzelać. Alumni musieli być przygotowani na każdą ewentualność. Pewnego razu aresztowano 5 kleryków, kilku z nich na miejscu rozstrzelano, resztę wywieziono do Auschwitz. takiej atmosferze rzeczą konieczną było to, aby każdy wiedział, po co wstąpił do seminarium. Rzeczą konieczną było to, aby każdy wiedział, co wybrał sobie jako cel. Było to coś więcej niż świadomość swojej tożsamości. Była to świadomość, że za swoje powołanie trzeba będzie życie oddać. Wierność powołaniu stała się sprawą życia lub śmierci. W ten sposób klerycy, mimo młodego wieku, bardzo szybko stawali się osobami dojrzałymi duchowo i moralnie. Wierność Słowu, wierność Chrystusowi, wierność Ojczyźnie. Wszystko składało się na całość. Bóg dał mi życie, dał mi powołanie, dał mi ojczyznę, więc ja nie mogę go zawieść. Ja muszę być wierny. Wielką potęgą w podtrzymywaniu kleryków na duchu, a przede wszystkim w zachęcaniu ich do wierności, aż do śmierci, był przykład ich przełożonego, arcybiskupa Adama Sapiehy. Był zawsze dostępny dla alumnów. Każdym się interesował, każdego zagadywał, odwiedzał, zachęcał. Ta serdeczna bliskość przełożonego i chęć pomocy z jego strony zapisała się w świadomości kleryków. Poza tym mogli obserwować pobożność arcypasterza i podziwiać jego duchowość. Gdy po całodziennej pracy i licznych zajęciach wszyscy odczuwali trud i wracali do sali na spoczynek nocny, ksiądz arcybiskup Sapieha szedł do swojej zimnej kaplicy i tam pozostawał w mroku nocy przed Bogiem przy tabernakulum. Podczas późnych godzin nikt w domu arcybiskupim nigdy nie słyszał powrotnych kroków arcybiskupa z kaplicy. I święty Jan Paweł II, przywołując postawę swojego świętobliwego przełożonego z lat seminaryjnych, napisał: usiłowałem naśladować ten przykład. Jakże ważne jest to zdanie dla każdego z nas dzisiaj. Usiłowałem naśladować ten przykład. Dobry przykład jest zawsze potrzebny. Zawsze godny naśladowania. Na różnych etapach naszego życia, naszego powołania, Wszyscy kierujemy się przykładami. Mamy pragnienie, aby mieć dobre przykłady do naśladowania, ale przychodzi czas, kiedy Pan Bóg zaprasza nas, abyśmy my też dawali dobry przykład innym. W przemówieniu na Jasnej Górze święty Jan Paweł II powiedział osobom konsekrowanym: jesteście wezwani do dawania osobistego i wspólnotowego świadectwa świętości, która jest istotnym powołaniem życia konsekrowanego i źródłem apostolskiego dynamizmu Kościoła. Ludzie świeccy oczekują od was, abyście byli przede wszystkim świadkami świętości i przewodnikami wskazującymi drogę do osiągnięcia świętości w życiu codziennym. Te słowa świętego papieża cały czas pozostają aktualne. Więc rodzi się pytanie, jaki musi być punkt wyjścia świadectwa świętości? Otóż trudno mówić o świadectwie, jeżeli nie ma tak zwanego znaku widzialności. Co to znaczy? Czym jest znak widzialności? Oznacza to, że osoby konsekrowane muszą być widoczne. Wiedzą o tym nawet najbardziej zlaicyzowane środowiska. Ostatnio we Francji przeprowadzono ustawę, która nie pozwala muzułmankom zakrywać twarzy tak zwaną arabską burką. Przeprowadzając tę ustawę, władze francuskie powoływały się na argument, że zakrywanie twarzy szkodzi normalnej egzystencji obywateli. Trybunał francuski stwierdził, że niektóre stroje stanowią barierę dla interakcji społecznej, a całkowite zakrywanie twarzy w miejscu publicznym mogłoby podważyć zasady wspólnego życia społeczności. Francuscy prawnicy już zauważają, że to samo tendencyjnie niesprecyzowane uzasadnienie może być użyte jako argument do zakazania noszenia welonów przez siostry zakonne. Bo wszystko dzisiaj można nazwać zaburzeniem zasad wspólnego życia społeczności. Państwo zaczyna ustalać, co godzi w tę ustawę, a co nie. Zaburzenie zasad wspólnego życia społeczności. Co to jest? Poza tym, w mało znanym dokumencie, przeznaczonym tylko do użytku wewnętrznego, polski rząd za pośrednictwem różnych kręgów politycznych zwrócił się do władz lokalnych ponad 2 lata temu, aby wyraziły dezaprobatę wobec wszelkiego występowania kapłanów w sutannie podczas publicznych wydarzeń niekościelnych. Ten mało znany dokument zaleca, aby podczas uroczystości niekościelnych kapłani nosili najwyżej krótki strój duchowny, czyli garnitur z koloratką, oby tylko nie pojawiali się w sutannie. Co prawda to rozporządzenie nie zostało zrealizowane, przynajmniej jeszcze nie, ale sam fakt, że w Polsce już są takie głosy w kręgach rządowych, to już wiele nam mówi. W przypadku osoby konsekrowanej strój duchowny, strój zakonny jest znakiem i świadectwem konsekracji i wierności Chrystusowi. Tak jak zresztą strój duchowny kapłana, który oddaje się całkowicie na służbę Chrystusowi i Kościołowi. Każda siostra zakonna powinna mieć wielki szacunek dla swojego stroju zakonnego, nigdy nie zapominając, że ujawniając w ten sposób swoją tożsamość, osoba konsekrowana wzbudza u ludzi myślenie o Bogu i o Kościele. W tym kontekście przychodzi na myśl święta Teresa Benedykta od krzyża, wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła II, ogłoszona przez niego patronką Europy, która nawet w obozie koncentracyjnym nie zrezygnowała ze swojego karmelitańskiego habitu. Nie do pomyślenia. Jej habit był znakiem jej tożsamości. A z tożsamością nie można się rozstać. Jak można się rozstać ze swoją tożsamością? Wtedy człowiek umiera. Kiedy święty Maksymilian Kolbe podszedł odważnie do komendanta w Auschwitz, aby oddać życie za współwięźnia, został zapytany, kim jest. Na to pytanie ojciec Kolbe nie podał ani imienia, ani nazwiska. Powiedział: jestem katolickim księdzem. Bo to jest kwestia tożsamości. Kwestia naszego bycia. Nawet kwestia życia lub śmierci. Powołując się na ten przykład, święty Jan Paweł II powiedział w Niepokalanowie: święty Maksymilian Kolbe został nam dany, ażeby żaden zakonnik i żadna zakonnica nie mieli wątpliwości co do tego, co znaczy być zakonnikiem, zakonnicą, na czym polega istotna tożsamość powołania. Te słowa świętego papieża Polaka, którego powołanie kształtowało się podczas II wojny światowej, przypominają nam, jak znamienny jest wpływ kapłana nie tylko na ludzi świeckich, ale również na osoby konsekrowane. Bo kapłan jest osobą, której dusza została naznaczona szczególną łaską sakramentalnego zastępowania Chrystusa na ziemi. I dlatego przyglądamy się kapłanom. To wcale nie jest dziwna rzecz, że ludzie przyglądają się kapłanom. Nawet ludzie niewierzący. Chociaż wpływ kapłanów może być dobry lub zły. Bo nie tylko dobro się udziela. Zła postawa też się udziela. I może nawet osłabić gorliwość i wiarę osoby konsekrowanej, która obserwuje takiego kapłana. Ale tu nie chodzi tylko o postępowanie. Chodzi też o sposób myślenia. Sposób myślenia. Kilka miesięcy temu rozmawiałem z siostrą zakonną, która wróciła do Polski z zachodu. Podczas jej pobytu na zachodzie zajmowała się przygotowaniem dzieci do pierwszej komunii świętej przy parafii. Opowiadając o swoich zajęciach w tej parafii, powiedziała mi: na zachodzie księża już dawno dopuścili do tego, że dzieci przyjmują komunię świętą na rękę. A czy ksiądz wie, jakie to piękne, że dzieci przyjmują Pana Jezusa na rękę, a nie do ust? Powiedziałem jej: proszę siostry, co siostra mówi za rzeczy? Co za rzeczy siostra mi opowiada? Przecież siostra urodziła się w Polsce. W Polsce siostra się wychowywała. Tu odkryła swoje powołanie zakonne. Tu wzrastała siostry pobożność eucharystyczna. Ja się w Polsce nie urodziłem. Ja przeprowadziłem się do Polski ze Stanów Zjednoczonych, jak miałem 34 lata. Już byłem kapłanem. Ja wiem, do czego doprowadziła praktyka udzielania komunii świętej na rękę. Ta praktyka osłabiła, nawet zniszczyła wiarę dzieci i dorosłych w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, co powiedziała błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty. Powiedziała tak: najgorsza rzecz, która nastąpiła w Kościele w naszych czasach, jest zezwoleniem na przyjęcie komunii świętej na rękę. To są słowa błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. Doświadczenie na zachodzie pokazało, że udzielanie komunii świętej na rękę doprowadziło do banalizacji Najświętszego Sakramentu. W świadomości ludzkiej bardzo łatwo może dojść do zatarcia granicy między sakrum a profanum. Kiedy rzeczy nadzwyczajne zaczynają być traktowane w sposób zwyczajny, to wówczas zmniejsza się uszanowanie i zdumienie wobec tego, co jest najcenniejsze. Tak po prostu jest. Bo wszyscy nosimy w sobie skutki grzechu pierworodnego. Ciągle trzeba sobie przypominać, co jest święte i jak podchodzić do rzeczy świętych. Mierność, byle jakość, obojętność, lekceważenie nie wkradają się w życie nagle, lecz zawsze stopniowo, często subtelnie. W jednym z przemówień do sióstr zakonnych Święty Jan Paweł II powiedział, że procesy laicyzacyjne zachodzące w społeczeństwie nie omijają osób poświęconych Bogu. Podobnie jak i pokusa, by więcej działać niż być. Zawsze jest potrzebna czujność i rozeznanie duchowe, aby życie konsekrowane chronić przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Przed tym wszystkim, co mogłoby prowadzić do osłabienia pierwotnej gorliwości, do powierzchowności i przeciętności w służbie Bożej. Tak powiedział Jan Paweł II siostrom zakonnym. I wobec tego dobrze jest wracać często do słów świętego Pawła Apostoła w liście do Rzymian. Nie bierzcie wzoru z tego świata. Nie bierzcie wzoru z tego świata. Lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.